literacki.
Mamy poniedziałek, minęła 18.03, więc jest idealny czas na rozpoczęcie raportu literackiego. Jakub Różniak, witam.
Anna Torchan.
I Katarzyna Grzyb.
Zapraszamy. Co na początek?
Na początek może wyniki ubiegłotygodniowego konkursu. Co myślicie?
Właśnie.
Tak, wiemy, że wszyscy czekają.
Właśnie, Kasiu, gdzie byłaś, jak cię nie było?
No właśnie, chyba pora zdradzić tę tajemnicę. Słuchajcie, byłam w miejscu, które jest podobnie jak ten pokój, przepełnione pasjonatami literatury. Prawda? Dobrze mówię. Byłam na festiwalu literackim, dość daleko od Gdańska, bo byłam aż w Białymstoku i tam mogłam spotkać
się... Czemu aż tak daleko cię wywiało?
Kocham Białystok, to jest prawie tak wspaniałe miejsce jak Gdańsk.
Ale prawie, tak.
Białystok jest prawie tak fajny jak Gdańsk, tylko nie ma dostępu do morza. Byłam tam i spotkałam się między innymi ze wspaniałymi pisarzami, bo to oni byli głównymi bohaterami tych spotkań. Między innymi spotkałam się z Arturem Domosławskim i o jego książce dzisiaj będę mówiła. I z tego też miejsca chcemy bardzo wam podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w konkursie. Odpowiedzi na pytania, gdzie jest Kasia, były bardzo niektóre zaskakujące.
Różne.
Tak. Inwencja twórcza była niesamowita. Fantazja wasza nas niezwykle zaskoczyła. Musicie to przyznać chyba.
No oczywiście, naprawdę te odpowiedzi były...
Ja przyznaję, tak.
Były czasem szokujące nawet.
Tak, czasem szokujące. Niektóre były krótkie, ale w punkt. Niektóre były trochę dłuższe. I po burzliwych dyskusjach, bo do ostatniej chwili nie byliśmy zgodni, chyba nie jesteśmy do tej chwili zgodni, prawda Jakubie?
No ja mam innego faworyta, ale tu już jakby ja się nie będę... Mój głos odrębny jakby tutaj nie ma...
Zostałeś przegłosowany.
Tak.
Tak, demokracja wygrała.
Ja zgłosiłem głos odrębny, ale mój głos odrębny został nieuwzględniony w tym głosowaniu.
Po prostu miałeś za mało argumentów za tym, żeby twój głos...
Miałem wspaniałe argumenty, ale wy nie doceniacie moich argumentów.
To w takim razie posłuchajcie fragmentu odpowiedzi, która wygrała. Na pytanie, gdzie jest Kasia, odpowiedzi mam kilka. To zależy od jej humoru, od humoru danego dnia. Jeżeli jest szczęśliwa, to zapewne siedzi na dachu budynku, odizolowana od ludzi, świata i zatraca się myślami minionych chwil, spędzonych w gronie najbliższych, śmiejąc się z nieistotnych przypadków, które los wplótł jej w życie. Oczywiście ma zawsze ze sobą kawę, która nadaje sens takim chwilom, gdy zapatruje się w panoramę miasta, które tak dobrze zna, lecz dalej niewystarczająco jak na jej ambicje. Dziewczyna jak nie wie, co ma ze sobą zrobić, jest rozdarta, uwielbia przebywać w zacisznym miejscu. Nie do końca sama, ale z jej perspektywy owszem. Dogodnym miejscem dla niej podczas takich wędrówek myślami jest biblioteka. Ma chwilę odpoczynku, przy których lektura z serii ksiąg zakazanych daje niepowtarzalny relaks. I tak dalej, i tak dalej. Jakubie, widzę po oczach, że się rozmarzyłeś. Jak mogłeś nie wybrać akurat tej odpowiedzi?
Po prostu ja nie czytałaś mi tego na głos i nie nadałaś temu takiego klimatu.
Prawda, no. Że jak wybrzmiało to w twoich uszach, to brzmi to inaczej niż w twoich myślach?
No trochę lepiej, to teraz trochę mnie przekonałaś.
Tak, to odpowiedź naszej słuchaczki. Dominiki Gąsowskiej. Dziękujemy ci, Dominiko. Oczywiście nagroda będzie czekała.
Tak. Oczywiście.
I zapraszamy po odbiór książki.
Tak, do Radia Mors oczywiście.
Tak, książka, która myślimy, że tak samo poruszy ciebie, jak i nas poruszyła, prawda?
Tak, oczywiście.
To na pewno.
Tak, oczywiście to nie będzie książka z naszymi autografami, proszę się nie przejmować.
No trudno.
No chyba, że sobie tego życzy. Także.
Chyba, że Kuba chciałby dorzucić karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem. Może nie, z numerem telefonu, nie wiem.
Nie, dziękuję.
Jaki skromny.
W każdym razie dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Obiecujemy, że to nie był ostatni konkurs.
Tak, więc kolejne konkursy będą niebawem. A teraz myślę, przejdziemy do książek, które mamy dzisiaj. Ene Due Rabe, która z was będzie pierwsza. Ania, wypadł na ciebie.
No, to jak zwykle.
Okay.
Jak zwykle muszę zaczynać.
Nie chcesz, nie musisz. No.
Nie, no oczywiście. No, opowiem co nieco.
Co masz za książkę?
Ja jak zwykle mam przy sobie dwie książki, o czym już wspominałam tydzień temu.
Jedna to za mało.
No, tylko jest mały haczyk, ponieważ to jest tak naprawdę jedna książka, ale w dwóch tomach.
Ania, nie przestajesz nas zaskakiwać.
Oszukałaś nas.
No, czasem tak trzeba, szczególnie jeżeli chodzi o kryminały, a konkretnie będę mówiła o autobiografii Agaty Christie, czyli niewątpliwie zasłużonej autorce.
Agata Christie. Kuba, czy nas to dziwi?
Nie, mnie to w zupełności
nie dziwi. Nie, czasami zastanawiam, czy Ania jeszcze kogoś czyta.
Oczywiście.
Ale niewątpliwie to twoja ulubienica, prawda?
No, niewątpliwie tych książek mamy mnóstwo. Jej autorstwa, półka aż się ugina od nich. Ale zawsze ciekawiło mnie jej życie. Jak wyglądało życie pisarki, jak wyglądała jej droga do niewątpliwego sukcesu, prawda?
To na pewno.
No i akurat autobiografia, no ku mojemu zaskoczeniu, przyniosła mi odpowiedź na to pytanie.
Ale czy jest tak wciągająca jak kryminały Agaty Christie?
Jest, jest. I co ciekawe, autobiografia jest napisana w podobnym klimacie, w podobnym stylu jak jej kryminały.
Niemożliwe.
Też jest zbudowane napięcie?
Tak.
No proszę.
Tak, i czytelnik z każdym zdaniem jest coraz bardziej ciekawy tego, co się wydarzy w życiu Agaty Christie, a no nie miała łatwego życia, szczerze mówiąc, szczególnie w miłości.
No to jak trudny wiemy, temat.
No, każdy ma jakieś swoje wzloty i upadki, co też akurat w przypadku Christie mocno odbiło się również na jej twórczości i na zdrowiu. Mhm. Tak, autorka, jak to zwykle w biografiach i autobiografiach bywa, zaczyna od opisu swojego dzieciństwa, które przypadało na końcówkę czasów wiktoriańskich. I ona bardzo dobrze oddaje klimat tamtych czasów i to nie tylko w swojej autobiografii, ale również w jej powieściach to wybrzmiewa. Kiedy akcja dzieje się w latach 20., ten klimat czuć ten klimat Londynu z roku...
Tej odległej epoki, nie? Która tak, jest dla nas już niedostępna.
Tak, ona miała niewątpliwy talent do oddawania tego klimatu. Tak rzadko kiedy tak mocno wchodzę w klimat czasów, w których dzieje się akcja danej powieści, a akurat u Christie to jest...
Rzeczywiście świetnie tak. Potrafiła tak opisać, odmalować wręcz jak prawdziwy artysta to tło wszystkich zdarzeń.
Tak. Opisuje też swoją właśnie drogę literacką od tego, skąd w ogóle narodził się u niej pomysł pisania książek. A namówiła ją w sumie do tego siostra, która również pisała jakieś krótkie opowiadania, poezję. I zachęcała swoją siostrę również do tego, żeby ćwiczyła swoją ortografię, bo Agata Christie do końca życia miała z tym problemy. Chociaż... istnieje w świecie taki mit, że Agata Christie miała dysleksję, że pisała niegramatycznie, ale to jest mit po prostu. Miała problemy z poprawnym pisaniem, jeśli chodzi o ortografię, ale czy to jest już dysleksja? Myślę, że nie. Kto nie ma problemów z ortografią w niektórych przypadkach?
No właśnie, tak Kuba na mnie wymownie spojrzał. Ja? Kuba, jest dla nas nadzieja. Z tą ortografią.
Ja się nie znam na ortografii. Ortografia też mnie nie zna, więc jakby... Ale ja mam do ciebie, Aniu, takie pytanie, bo jeżeli to jest autobiografia, to przypuszczam, że Agata Christie jakby no świadomie bądź nieświadomie pewne fakty ze swojego życia próbowała albo by zataić, albo...
Podkoloryzować,
wygładzić.
Wiesz co, ja nie mam takiego wrażenia, bo to była kobieta, która miała ogromny dystans do siebie i potrafiła z siebie żartować. I to jest obecne w niektórych jej książkach. Teraz nie przytoczę konkretnego tytułu jej powieści, ale przedstawiła, zbudowała pewną postać na jakby własnych doświadczeniach i własnych przywarach tak naprawdę. Bo wykreowała pisarkę, która no, była troszeczkę większa. Kiedy jechała taksówką, była cała obładowana jabłkami, które Agata Christie uwielbiała i no, mówiąc wprost, była takim łakomczuszkiem. I o tym też pisze. I nie wstydzi się tego. Naprawdę. Ta kobieta miała niesamowity dystans do siebie, do swoich zachowań. No i to urzeka, naprawdę, że nie wstydziła się pisać wprost na swój temat, nie ukrywała się, bo to naprawdę była kobieta prostolinijna, mówiła to, co jej przychodzi na myśl. Naprawdę podziwiam tę kobietę od pierwszego przeczytania jej powieści. Jest dla mnie naprawdę wzorem pisarki. Po prostu.
Pytanie jeszcze takie dodatkowe. Przeczytałaś wszystkie powieści Agaty Christie?
Wszystkich jeszcze nie, ale większość tak.
Ile ona jakich powieści napisała w ogóle? 100 parę chyba.
No jakoś tak. I jeszcze niektóre pod pseudonimami także.
O, to jest
dużo, dosyć
bardzo dużo.
Kuba, jakbyś dzisiaj zaczął, to może by się dogonił.
Ale co, że tempo czytania? Nie.
Nie chodzi mi o tempo czytania.
Chodzi o pisanie.
O tempo pisania.
Nie, co? Ja
widzę, że zrobiło to na tobie ogromne wrażenie.
Nie.
Nie, no jak zwykle, nic nie robi na Kubie wrażenia.
Nie, no wiesz, jeżeli ja sobie pomyślę, że Kraszewski był wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za twórczość, tak. No, bo...
no napisał około 600 utworów, jeśli się dzieje.
No właśnie, więc...
Tak.
Więc to tutaj jest
no, ale
jest
to jednak
ideał.
Agata Christie tak. Zajmuje trzecie miejsce na liście najbardziej sprzedawanych książek pod względem egzemplarzy.
Bo pisała ciekawie.
Bardzo ciekawie.
Pisała dużo i ciekawie.
I swoją autobiografię również napisała bardzo ciekawie, dlatego jeśli ktoś czytał kryminały Agaty Christie, to na pewno zakocha się w tej książce.
No tak, w końcu życie pisze najciekawsze historie, więc
no,
autobiografia.
No, to ja myślę, że żeby tak było ciekawie, to zrobimy sobie przerwę muzyczną i wrócimy za chwilę.
Tak.
Kiedyś coś na pewno pamiętam ja dziś.
Wracamy po przerwie i teraz Kasia bardzo chciała coś powiedzieć o swojej książce, więc jakby mnie nie pozostaje nic innego, tylko udzielić ci głosu. Co tam masz na dzisiaj?
Tak, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i chyba dobrze, że była taka przerwa na muzykę, ponieważ temat jest trudny. Temat, o którym opowiada moja książka. Tak jak wspominałam, byłam na festiwalu i na festiwalu też spotkałam Artura Dąsławskiego, autora książki Wykluczeni i o tej książce chciałabym trochę opowiedzieć. Jeżeli chodzi o jej treść, to zdania są podzielone, jak wpływa na ludzi. Temat, jak wspomniałam, jest trudny i niektórzy twierdzą, że nie potrafią doczytać jej do końca, ponieważ jest bardzo przybijająca. Jak czyta się o tragediach ludzi opisanych w tej książce, to trudno jest tak przejść do porządku dziennego. Za chwilę wytłumaczę więcej o co mi dokładnie chodzi.
No właśnie, bo już mnie zaintrygowałaś, o co ci chodzi.
Tak, chciałabym zrobić taki wstęp, ale widzę, że chcesz mi w tym przeszkodzić.
Nie, ja nie mam absolutnie, mów, ja już ci nie przerywam.
Nie, spokojnie, możesz przerywać, możesz zadawać pytania. Chciałabym powiedzieć, jak na mnie wpłynęła ta książka. Ja, jakby to nie banalnie zabrzmiało, ja zaczęłam bardziej doceniać to, co mam. Tak zastanówcie się teraz, pierwsze co wam przychodzi do głowy, na co ostatnio narzekaliście?
Na pracę.
Na pracę, okej. Okay. Aniu, a ty?
Na brak czasu.
Na brak czasu.
Czyli na pracę.
I studia.
No. Ja tak zaczęłam się zastanawiać, bo mi pierwsze co przyszło do głowy to na przykład to, że muszę wstać o 5:30. Zawsze wstawanie rano było dla mnie ogromną udręką.
I dla kogo nie jest tak naprawdę? 5:30.
Są tacy, którzy rzeczywiście są skowronkami i dla nich poranek to ulubiona pora dnia. Ja bardziej należę do tych osób, które żyją w nocy, więc 5:30 to nie jest moja godzina. Ale historie, które są opisane w tej książce, to historie ludzi, którzy urodzili się po gorszej stronie życia. A co to znaczy? Tak nazywa ich autor. Domosławski podróżuje głównie po Ameryce Łacińskiej i odwiedza ludzi, którzy mają gorszy start, ludzi, których życie nie jest do końca w ich rękach, których życie nie jest do końca w ich rękach.
I co on robi z tym właściwie? Czemu on tam podróżuje?
Ta cisza nie jest bez powodu, bo jak przypominam sobie tę historię, to faktycznie bardzo często słyszałam takie powiedzenie, że każdy ma los w swoich rękach. Każdy jest kowalem swojego losu, pewnie wy też z tym się spotkaliście. Ale jednak są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie rodzą się i faktycznie nie mają zbyt dużego wpływu na to, co się dzieje. Bardzo dużo Domosławski opisuje o ludziach, którzy żyją na obrzeżach Brazylii na przykład. W tak zwanych fawelach. Fawele to są takie brazylijskie slumsy. Tam jest skrajne ubóstwo, skrajna bieda, ludzie nie mają co jeść, ludzie nie mają gdzie pracować. Opisuje ich życie, opisuje to, jak oni starają się z dnia na dzień przeżyć, jak starają się w takich najmniejszych rzeczach znajdywać jakoś tam, nie wiem jak to nazwać, garstkę szczęścia, odrobinę szczęścia, cokolwiek, żeby dawało im napęd do tego, że faktycznie na drugi dzień warto jest wstać. Bardzo często też porównuje takie nasze światy, nasze problemy pierwszego świata, tak zwane. Bardzo dużo osób na świecie nie ma wody pitnej. I tak bardzo mnie ujęło takie zdanie, że podczas gdy my pod naszym prysznicem ustawiamy sobie wodę, żeby była trochę zimniejsza, trochę cieplejsza, wiele ludzi w Afryce, wiele ludzi w innych częściach świata w ogóle nie ma dostępu do tej wody. I to jest takie uderzające. Uderzające jest też to, i do tego przyznaje się reporter, że tak naprawdę my zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam jest ten świat inny, gdzieś tam są ludzie, którzy mają gorzej niż my. Ale my tak jako jednostki nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Oczywiście są różne akcje, są różne organizacje, które pomagają, które, nie wiem, czy wysyłają żywność, różne środki medyczne i tak dalej. Tylko po przeczytaniu tej książki dopada taka myśl, że tak naprawdę jako jednostka to ja mogę coś zrobić, ale nie uratuję wszystkich. I zawsze będą ludzie, którzy urodzili się po tej gorszej stronie życia. I no właśnie na mnie to tak wpłynęło w ten sposób, że ja doceniam to, że rzeczywiście mogę sobie zmienić, regulować tę wodę pod prysznicem i nie używam jej aż tak dużo, w sensie takim, że ekologicznym. I faktycznie doceniam to, że mogę obudzić się o tej 5:30 w swoim łóżku, a nie gdzieś w lepiance czy w jakimś namiocie, który ma dziurawy dach, tak jak mieszkańcy faweli, którzy żyją w tak naprawdę w lepiankach i to, czy nagle ulewa spadnie na ich region, ma duże znaczenie, ponieważ oni wtedy tak naprawdę nie mają gdzie mieszkać, bo te lepianki oczywiście nie są jakoś wodoodporne. Więc no tak, ta książka jest bardzo mocna, bardzo uderzająca. Domosławski porusza dużo tematów. Porusza też temat wykluczenia kobiet. W ogóle pod tym tytułem Wykluczeni kryje się bardzo, bardzo dużo podtematów. Właśnie głód, handel bronią, też wojna, fawele, tak jak wspomniałam. Bardzo trudno mi było zapamiętać tę nazwę fawele. Chociaż wiedziałam, jak komuś opowiadałam o tej książce, to wiedziałam, że to są takie, nazwałam to takimi brazylijskimi slumsami, ale ta nazwa fawela.
Czy takie tematy bardzo różnorodne, można by powiedzieć, od sasa do lasa trochę tak.
Tak, ale wszystkie dotyczą wykluczenia. Wszystkie spójnym jednym słowem, które łączy to wszystko, jest słowo wykluczeni.
Ale ty jak opisywałaś tę książkę, to od razu mi się nasunęła inna, też dosyć pokaźnych rozmiarów książka Martina Caparrosa, Głód, hiszpańskojęzyczny tak. autor. Przyznam się, że przez całość osobiście nie przebrnąłem, tylko zacząłem gdzieś tam czytać początek, który już był dosyć, no, przybijający, powiedzmy, tak najoględniej, i dobijający w pewnych aspektach, jeżeli tak się wdrożyć w sytuację taką życiową opisywanych mieszkańców. Tam chyba była na początku Afryka, potem Ameryka Południowa też. No to też jest taki obraz dosyć, no, szokujący i przejmujący, mi się wydaje.
Tak, i tu jest podobnie. Też nawiązałam trochę do tej kwestii ekologicznej, bo wydaje mi się, że ja wcześniej też tak do tego podchodziłam, że niektórzy wyśmiewają ekologię, bo w sumie tak, co to da, że nie kupię sobie torby wielokrotnego użytku, tylko wezmę jeszcze jedną reklamówkę z jakiegoś tam sklepu spożywczego.
Tak, czy wkręcę nie tę żarówkę? No.
Tak, więc i tutaj też jest odwołanie do ekologii i do zmian klimatycznych. Mianowicie, nam się wydaje, że to jest taki temat odległy, że tak naprawdę za ileś tam lat dopiero cokolwiek może się zmienić. Ale tak naprawdę zmiany klimatu my dostrzegamy tak dość łagodnie. No nie wiem, na przykład te zimy, które są u nas takie dość łagodne w ostatnich latach. Ale Domosławski opisuje region, w którym przez zmiany klimatyczne nastąpiła susza. Ogromna susza w regionie, w którym była uprawiana, jak dobrze pamiętam, chyba kawa. I do czego doprowadziła ta susza? Otóż, jeżeli jest susza, to nie ma upraw. Jeżeli nie ma upraw, to nie ma pracy. A jak ludzie nie mają pracy, nie mają za co, nie mają pieniędzy i nie mają za co kupić jedzenia, ale też nie mają po co żyć. Bo no, na tym polega ta wymiana, że mamy za co kupić jedzenie i to napędza całą gospodarkę. I później się okazuje, że ta zmiana klimatyczna ma ogromny wpływ na tych ludzi, bo jeżeli nie ma pracy, nie ma pieniędzy, to tworzą się też patologie różnego rodzaju. I to też tak mnie uderzyło i mimo tego, że oczywiście staram się być jak najbardziej ekologiczna, ale to jest taki jawny przykład, że to się dzieje, że te zmiany klimatyczne faktycznie mają miejsce.
Takie unaocznienie, tak, tak, tego problemu całego.
Tak, bo oczywiście to, że w oceanach pływają plastiki i różne patyczki do uszu i tak dalej, to oczywiście te zdjęcia też wszyscy widzieliśmy i to krąży w internecie, ale jak słyszy się historię, czyta się o historiach konkretnych ludzi, których rzeczywiście to dotyka. I to nie jest jakieś tam odległe, bo to będzie miało wpływ na nas wszystkich. Też wszyscy pijemy kawę. I to od kawy się zaczyna. Od tej uprawy kawy.
Tak.
Kto wie, do czego to dalej doprowadzi. I jeszcze jedna rzecz chciałam dodać, bo byłam w trakcie czytania tej książki, jadąc na festiwal w Białymstoku. I czytałam tę książkę również w pociągu i miałam okazję przyglądać się, jadąc przez trzy województwa, jak piękna jest nasza polska jesień. Zgodzicie się ze mną?
Tak, ja się oczywiście zgodzę.
Tak, i powiem wam, że jesień wyrasta na moją ulubioną porę roku, ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć,
że... A szkoda.
Że... Kuba, ale później będziesz mógł dodać...
No nie mów,
dodać...
że Kasia cię zanudziła, no.
Nie, ja po prostu już myślałem, że coś o jesieni tutaj. Coś...
No, przecież było o jesieni. No,
ale zaraz
myślałem,
będziesz
że więcej będzie.
Zaraz będziesz mógł dodać swój wątek o jesieni, jak bardzo lubisz tą porę roku. Ale chciałam też powiedzieć, że... Jak my bardzo nie doceniamy, że mamy cztery pory roku. Mamy wiosnę, lato, jesień i zimę. I faktycznie te pory roku, każda z nich ma coś innego, każda z nich czymś innym się charakteryzuje, tak? No, na wiosnę wszystko się budzi do życia. Widzę, że Kuba nie jesteś do końca przekonany, dlatego chcę ci to unaocznić. No, no wiosną wszystko się budzi do życia, tak? Zielone.
No tak.
Zielono.
Jest plucha po zimie.
Jest plucha po zimie, oczywiście pesymista się odezwał. Lato. Mamy dużo słońca, mamy wakacje, mamy urlopy. Jesień, piękna, kolorowa, czasami też jest plucha, no ale to jest dużo czasu na czytanie książek wtedy, tak? Musisz przyznać, że jest no świetny klimat.
To jest niewątpliwy plus tej pory roku.
Oczywiście. No tak, no powiedzmy. No.
No i zima, czyli śnieg, bałwan, te sprawy.
Zimno.
Nie, w zimie jest zimno. Jesień teraz akurat tak wychodzi, ale no...
Przez zmiany klimatyczne.
Tak.
Ale tak zazdrościmy często, z moich obserwacji tak wynika, że tak często zazdrościmy osobom, które mieszkają gdzieś w ciepłych krajach, te palmy, te owoce egzotyczne, a tak naprawdę nie widzimy, że na dłuższą metę, gdybyśmy żyli w takim klimacie, to wcale nie byłoby takie przyjemne. Duża wilgotność powietrza, bardzo wysokie temperatury nie sprzyjają temu, żeby przez cały rok faktycznie cieszyć się, że mamy lato. Tak naprawdę te zmiany pór roku sprawiają, że ojej, jak już się dłuży nam ta zima, to tak byśmy chcieli, żeby się zrobiło zielono, żeby te przebiśniegi już wyszły z tej ziemi. Tak mi się wydaje, macie
czyli
podobne odczucia?
Czyli jesteś za takim dawkowaniem, tak? Stopniowym każdego elementu
ja
pory
myślę,
roku?
Że sprawdza się tutaj powiedzenie, że nie docenimy, dopóki nie stracimy. I jakbyśmy... mieli tak cały czas ciepło, 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 to wcale byśmy nie byli zadowoleni. Zresztą jesteś tego najlepszym przykładem.
Ja?
Tak, sam powiedziałeś, że lato, gorąco, nie, nie, nie.
Ale ja o każdej porze roku mówię, że nie, nie, nie. No.
To co, ja nie rozumiem, do czego to dąży w takim razie, że no, żadnej pory roku nie lubisz?
Każdą porą roku gardzi tak samo, więc.
Jakubie.
Nie. Nie, wklejasz mi w usta coś, czego nie powiedziałem.
Jakubie, powiedz
podsumowuję.
Mi, która pora roku jest twoją ulubioną?
Nie powiem. Powiem ci w przerwie. Robimy przerwę. Dziękuję.
Dobrze.
Sobie przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz.
I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada.
Takie śliczne, takie topole, a w tropach taki wiatr.
Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj, i na skos, a w tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby szło powrócić coś. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać, bo nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać, nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz.
I powracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Powracamy z pytaniem, które tak zawisło w powietrzu. Kuba, pamiętasz to pytanie?
Nie.
No nie pamiętasz, tak myślałam, że nie pamiętasz. Albo nie chcesz pamiętać, to będzie lepsza wersja i prawdziwa.
Znowu mi coś tu wrzucacie w usta, no, czego nie powiedziałam.
Ja myślę, że jednak Kasia ma rację.
Ta prawdziwa wersja zawsze jest lepsza, Jakubie, musisz o tym pamiętać. Która pora roku zainteresowała cię najbardziej?
Musisz odpowiedzieć,
musisz nie masz... odpowiedzieć chociaż... odrobinę
wyjścia, no.
Pozytywnie, no. W którejś porze roku musi być coś, co cię zachwyca, no.
Aha. A to musi, tak, że teraz konkretnie, w tym momencie? Co?
Kuba, bardzo prosimy.
Nie wiem.
Naprawdę jesteś aż takim pesymistą?
Nie! Czemu? Ale no...
Udowodnij!
I przyznaj się, jaka pora roku jest twoją ulubioną?
Ja wam tu nie będę nic udowadniał, bo mi tu w ogóle zarzucacie coś bezpodstawnie. Ja na siłę nic nie będę udowadniał. Ja to sobie przemilczę, ja to zostawię, tę kwestię.
Okej, Kuba, ja mam taki pomysł. W tym momencie mi się nasunął, mam nadzieję, że Ania się ze mną zgodzi.
A ja też mogę się zgodzić?
Nie, możesz.
Nie, ty nie możesz się zgodzić. Słuchajcie, mamy konkurs. Do wygrania oczywiście, jak to u nas, książki bardzo ciekawe. Otóż, należy odpowiedzieć na pytanie. Gdzie podziała się radość z życia redaktora Jakuba? Odpowiedzi...
wysyłajcie oczywiście w wiadomościach na naszym fanpage'u.
Im bardziej zaskakujące, im bardziej intrygujące, tym lepiej.
Oczywiście.
Kuba z pewnością wszystkie przeczyta, a my z Anią to już w ogóle z przyjemnością przeczytamy.
Niewątpliwie.
Kuba, radość z życia poszukiwana, ale na pewno dużo radości daje ci czytanie książek i przeczytanie tej książki, która teraz leży przed tobą, z pewnością też. Zatem jakbyś mógł coś więcej o niej opowiedzieć.
Dobrze. Co to jest w ogóle za książka, którą tu mam przed sobą, przed swoimi oczyma, która tu leży na stole przede mną i trzymam ją właśnie w rękach? Tytuł jej to Mazel Tov. Może coś wam to mówi, może nie?
Nie.
To przeczytam pod tytuł. Jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów. Czy to mówi coś więcej?
Więcej, ale chcemy więcej tak usłyszeć od ciebie.
Dobrze, to ja już tłumaczę. Autorka tej książki, ukrywająca się no pod pewnym pseudonimem, takiej jest Marcho, tak przynajmniej czytałem, że to tak się tak to wymawia, pisze się Margot, czyta się Marcho. Napisała tę książkę, to jest powieść, tak, ale ona jest bazuje na faktach. To jest powieść, która powstała na podstawie przeżyć autorki, która rzeczywiście była korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów. A że jest Belgijką, no to tutaj mamy obraz właśnie antwerpskiej, tak właśnie tutaj naszej społeczności, tej małej, która jest takim dosyć takim dziwnym, taką dziwną mieszaniną kulturową, tak by się wydawało. Mm-hmm. Ponieważ mamy naszą europejską autorkę, która chodziła do szkoły z osobami, z emigrantami, o tak powiedzmy, z różnych kręgów kulturowych. Jej chłopak jest Irańczykiem, a właśnie naucza dzieci ortodoksyjnych Żydów najróżniejszych tam właśnie matematyki, francuskiego i innych tam różnych rzeczy, których trzeba jakby korepetytować dzieci, najogólniej mówiąc. I jest to ciekawa książka, no bo pomysł wydaje się taki, no okej, zderzenie kultur, tak, no...
To może być ciekawe.
Może być ciekawe i ja się przyznam, że no podchodziłem w ten takim, no... No okej, okay, pewnie to tak brzmi ciekawie, że to jest tak, no irański chłopak, ona Europejka, tu Żydzi, pewnie to będzie tak zmieszane, no i tyle. I jakby nic z tego nie wyniknie. A nie! Tu jest po prostu, to jest tak cudownie zmieszane. Jeszcze to jest w połączeniu z tym, że akcja zaczyna się w latach 80., kiedy ona zaczyna uczyć dzieci Schneiderów, czyli właśnie tej rodziny żydowskiej, kiedy właśnie zaczyna do nich przychodzić. I ta ich znajomość rozwija się przez wiele lat. Tak? Bo to nie jest, to nie trwa tylko do okresu, kiedy już, no, dzieci dorosły, to już nie potrzebujemy pani usług, możemy się rozejść. Nie, to właśnie ta ich znajomość jakimś dziwnym trafem przeradza się w przyjaźń, która też nam daje możliwość zajrzenia w pewne właśnie zakamarki kultury żydowskiej, ale od takiej strony zupełnego laika, który nie ma o tym kompletnie pojęcia, czym jest szabas, pascha, jakie są w ogóle przepisy czy zasady, które kierują życiem Żydów, tak? I to jest ciekawe właśnie z tego punktu widzenia tego zderzenia, że syna tej żydowskiej rodziny, tak, tego Jakowa, który tam jest taki jeden z starszych z braci, to jak on jej coś mówił, to nie wiesz, że po hebrajsku to jest taki tak, jakieś tam słowo? I on tak w ten sposób trochę zbijał do ziemi, tak, że jak można nie wiedzieć takich...
Jesteś moją nauczycielką,
tak,
powinnaś wiedzieć.
A nie wiesz takich rzeczy, oczywistych rzeczy? A parę stron później ona mówiła mu coś bardzo oczywistego z kultury europejskiej. I to on wtedy czuł się taki, że czemu ja tego nie wiem, nie? I to jest bardzo, bardzo fajnie napisana książka, z humorem nawet, o dziwo, czego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że w miejscu, w książce właśnie, która będzie poświęcona, no, co by nie mówić, no, mieszaninie kulturowej, tak, jaką jest. Ona to mówi oczywiście o tolerancji, w mniej bądź bardziej bezpośrednio, ale jest tu rzeczywiście dużo miejsca na humor, na takie zwykłe relacje międzyludzkie. To nie jest jakieś takie, no musimy szanować Żydów, bo to jest mniejszość i jakby trzeba dbać o ich tradycje kulturowe. Nie, to jakby nie ma takiego jakby monologu, że jest tak i tak. Tutaj też autorka zderza różne swoje wizje, swoje przemyślenia, które miała na początku, z późniejszą jakby dojrzewała też do tej relacji. To jest też ciekawe, jak ona się zmienia i jak zmieniają się właśnie cała ta rodzina pod wpływem znajomości z nią. I to jest też ciekawe, że potem po paru latach, jak oni już, te drogi ich się rozchodzą, ale też nie do końca, to ta rodzina wyjeżdża do Izraela, do Nowego Jorku i mamy przez to możliwość zobaczenia Żydów też z tej perspektywy europejskiej w zupełnie innych sytuacjach, w zupełnie innym otoczeniu, nie tylko w otoczeniu europejskim, ale też w otoczeniu bardziej konserwatywnym, jaki mamy w Izraelu, czy jeszcze bardziej liberalnym, jaki jest w Nowym Jorku. I to jest bardzo ciekawe takie zdarzenie.
No właśnie, tak nasuwa mi się taka myśl, podczas gdy opowiadasz bardzo fascynująco o tej książce, że powinniśmy czytać takie książki, powinniśmy też odwiedzać różne inne kultury, uświadamiać sobie, że nie jesteśmy pępkiem świata i że nasza kultura jest tylko jakimś odniesieniem do innych kultur, że zupełnie na innej, całkiem niedaleko, nie wiem, Czechy tak od razu przychodzą mi do głowy, też bardzo lubiane przez ciebie, Kuba, Czechy.
Tak.
Kraj, który jest tak blisko nas, a jest tak zupełnie różny, tak ludzie mają zupełnie inne poglądy na różne tematy, między innymi temat religijny też. I nie wiem, sam temat malowania, ozdabiania swojego ciała, tatuaży, czegokolwiek w innym kraju, gdzieś, nie wiem, trochę dalej od nas, jest zupełnie inaczej traktowany, więc też powinniśmy poznawać, zapoznawać się z tymi różnymi rytuałami, z tym, co jest dla ludzi ważne, żeby tak się oswajać i faktycznie nie dominować tą kulturą europejską, że jak u nas jest tak, to znaczy, że to jest dobrze. Myślę, że też w naszych głowach jest dużo takich schematów utartych, nie wiem, nawet o Żydach, tak?
Pewnie tak.
O których jest ta
Ale
książka.
Ale to jest też trochę o tyle też śmieszne, bo jedna z pierwszych scen w książki, to mówisz, że musimy też mieć świadomość inności tych kultur. A jedna z pierwszych scen tej książki to jest, jak właśnie pan Schneider rozmawia z naszą tutaj korepetytorką i mówi: pani musi nas szanować. To jest podstawowy warunek
no tak.
zatrudnienia. I to jakby nie ma to, że oni będą szanować kulturę europejską. Pani musi nas szanować. To też jest śmieszne w tym kontekście takim, że...
Aha, czyli nie było takiej informacji zwrotnej, że a pan musi szanować mnie.
Nie.
Aha, okay.
To gdzieś tam się wyrobiło po latach, oczywiście rozumiem. Ich znajomości. Ale to jest też śmieszne w tym, śmieszne, może nie tyle śmieszne, co ciekawe właśnie z punktu widzenia tego, że on, to jest pierwszy warunek jego, musisz nas szanować. Ale to
może
jest...
też na tym polega to, że są ortodoksyjni.
Pewnie też. I to jest też ciekawa też kwestia, no chociażby tych aranżowanych małżeństw, które też tutaj są przedstawione w tej książce.
To też w naszej kulturze wzbudza dużo kontrowersji. Chociaż
tak.
Czy w polskiej kulturze to nie było częste, takie aranżowane?
Było, ale to jakby jak mówisz o aranżowanych małżeństwach, to raczej jest to gdzieś przeszłość.
Daleko, tak.
Wątek jakiś przeszły, który już
kiedyś
nas
to było,
nie
nas
dotyczy.
Nie dotyczy, tak.
Ale no jednak mieliśmy styczność z czymś takim, tak. Więc
a w tej
nie do końca powinna nas to dziwić.
Jest to aktualność. Oczywiście wydarzenia, kiedy to się dzieje, no to co są, nie wiem, lata 90., tak?
No to nie
początek
tak dawno.
Początek lat 2000, no to nie jest to jakoś bardzo dawno, więc można by powiedzieć z dużą dozą śmiałości, że to jest wręcz współczesność, tak? A mimo wszystko w tej właśnie ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie aranżowane małżeństwa istnieją. I to jest też ciekawe zderzenie, jak reagują na to dzieci, które mają być właśnie w takim aranżowanym małżeństwie no właśnie zapoznane.
I jak reagują?
A to ja może nie będę wyjawiał.
Taki chcesz być tajemniczy.
Tak, bo ja bardzo polecam, bo to jest bardzo zaskakujące, bo tam jest czwórka dzieci i tam chyba z tego, co pamiętam, jest właśnie wspomniana chyba dwójka, tak bardzo konkretnie, ma dwa odrębne zupełnie stanowiska. Jedna mówi tak, aranżowane małżeństwa to jest to, na co czekam, bo mi przyjdzie swatka i wybierze odpowiedniego kandydata.
No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie, czy ktoś się buntuje?
No można. Można się zbuntować, tak. No.
Ale czy ktoś to weźmie pod uwagę, to też jest zagadka.
Według tej książki tak.
O, proszę.
No właśnie, bo tak nie wierzę, też... że tak wszyscy się podporządkowują. Oczywiście kultura, tradycja to jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że są tacy, którzy tam...
To na pewno.
Tak.
Tupną nogą i powiedzą nie.
Ale chociaż wiesz, no z drugiej strony, jeżeli słyszysz o czymś takim, jak jest szabat, tak, którym nie możesz wykonywać żadnych ruchów.
Tak.
I dochodzi do sytuacji paradoksalnych, że na przykład jest korek na autostradzie i Żydzi nie zdążą dojechać do domu na szabat. A w szabacie nie można podróżować. Mhm. Więc zatrzymują samochody na całą sobotę, mimo że mają, dajmy na to, nie wiem, kilometr do domu. Zatrzymują samochód, śpią w samochodzie i do domu wracają dopiero następnego dnia.
Ale zobacz,
powiedziałeś... I to jest ciekawe. I wydaje się to tak samo jak aranżowane małżeństwa. Wydaje się to zupełnie nielogiczne. I to jest coś, czemu wydawałoby się, że trzeba by się było zbuntować, tak? Że czemu? Przecież mam tylko kilometr do domu, przejdę na piechotę. Nie, bo za dużo kroków to nie można, bo za dużo kroków to też nie można zrobić. I teraz co
robić?
Tak. Nawet nie można korzystać z windy, bo przyciśnięcie przycisku to też jest czynność. Więc...
Właśnie, miałam o tym wspominać, bo słyszałam, że istnieją takie windy, które zatrzymują się w tym konkretnym dniu na każdym piętrze, także nie trzeba wciskać guzika, tylko winda po prostu
To są
sobie...
specjalne windy właśnie dla ortodoksyjnych Żydów, żeby nie musieli wciskać przycisku.
No, bo to też jest praca.
Jadą z góry na dół trochę dłużej, no ale nie wykonują żadnych czynności, tak jak Pan Bóg przykazał.
No ale zobacz, padło tutaj w twojej wypowiedzi słowo, że to jest paradoksalne. Dla nas tak, to jest paradoksalne.
Nas, tak.
Dla nas to jest takie, jak to, że po co, że aż tak. A dla nich to jest normalne, więc normalne i takie naturalne.
Właśnie jeszcze więcej paradoksów tutaj zauważa autorka.
Paradoksów dla nas.
Tak, z naszej perspektywy. Chociażby to zamiłowanie do handlu, czy ta żyłka, tak, którą akurat tutaj właśnie też bohater tej książki, tak, pan Schneider ma w handlu diamentami. A mimo wszystko gdzieś się ogranicza tymi zasadami religijnymi, że trzeba robić tak w danych godzinach, w danym dniu, coś ten, wszystkie jakby tutaj rytuały trzeba spełnić. Czy jedzenie koszerne, które też jest przygotowanie, całe, no to jest też jest całe wszystko.
Cały rytuał.
Tak, cały rytuał, czy osobne naczynia, osobne sztućce, wszystko, żeby to się nie mieszało.
Zasady bardzo rygorystyczne też,
tak.
Słyszałam o tym.
Więc... To jest, no, jakby autorka nie wchodzi w taką dogłębną analizę, nie wyjaśnia aż tak dogłębnie, czemu to jest tak, a nie inaczej. To jest bardziej, mówię, zderzenie dwóch kultur, tej europejskiej, takiej, można by powiedzieć, kultury, która jest ciekawa. Tak,
tej... I to nie jest też takie osądzanie, bo czy autorka tam coś mówi, że właśnie padają takie sformułowania, że paradoksalnie, czy...
To są jej przemyślenia. To są jej przemyślenia, ale to
też... Ja wiem,
też...
tylko chciałam dopytać, czy dużo tego jest faktycznie. Czy to jest taki opis obserwatora, że okej, opiszę tę kulturę, ale nie będę zbyt dużo mówiła swojego zdania?
Nie, to jest głównie jej zdanie.
Głównie jej zdanie.
Chociaż z dużym uwzględnieniem, ze sporym uwzględnieniem właśnie zdania tych Żydów, których ona opisuje. Oni się często wypowiadają. Ona ich wypowiedzi przytacza bardzo sporo. I to nadaje tej książce sporą wiarygodność.
Jasne.
I bardzo ładnie skończyłem. Razie... Widzę, że nam tu już się czas powoli kończy.
W takim razie ja zabieram twoją książkę.
Czemu?
Ja ją będę czytała teraz.
No dobrze.
I jeszcze raz przypominamy wam o konkursie. Wysyłajcie do nas odpowiedzi na pytanie, gdzie podziała się radość z życia redaktora Jakuba. Czekamy na wasze odpowiedzi. Czekamy i oczywiście wyniki konkursu ogłosimy już za tydzień. Bo już za tydzień.
A ja mogę brać udział w tym konkursie?
Ponownie słyszymy się. Nie, Kuba. Ty
Czemu?
Odpowiesz nam na pytanie na antenie. Tak jak
ale ja chcę książkę wygrać.
Nie, Kuba. Ty książkę dzisiaj jedną stracisz, ale za tydzień ją otrzymasz, jak ją przeczytam.
Nie, ja chcę wygrać.
Także dziękujemy wam bardzo, że zechcieliście dzisiaj spędzić z nami tę owocną godzinę, posłuchać tego, co mieliśmy do opowiedzenia o książkach i zapraszamy was już za tydzień, też o godzinie 18:00.
I też w poniedziałek.
Lubimy poniedziałki.
Tak. No to do usłyszenia za tydzień. Jakub Ruźniak.
Anna Tarchan.
I Katarzyna Grzyb.
Do usłyszenia.
Raport literacki.